Wołanie o odpowiedzialność. Proszę pozwolić na krótką chwilę osobistych wspomnień. 14 listopada ubiegłego roku miałem okazję uczestniczyć w interesującym wykładzie zatytułowanym Wprowadzenie do historii kozaków, wygłaszanym przez byłą pracowniczkę amerykańskich służb specjalnych, która pracowała kiedyś do niedawna w Europie Środkowej. Wykład miał miejsce w Institute of World Politics w Waszyngtonie. Bardzo interesującym było spojrzenie na historię tej części świata z tamtego punktu na tak ważnym miejscu, w tak ważnym miejscu na mapie światowej. A dwa tygodnie później, 28 listopada, na Majdanie Niepodległości w Kijowie słuchałem hymnu ukraińskiego, w którym są słowa o braciach z kozackiego rodu. 12 godzin później krwawo interweniował po raz pierwszy Berkut. Zaczynała się rewolucja ukraińska, rewolucja, która do dziś pozostaje wydarzeniem niezwykle dramatycznym, naznaczonym krwią ofiar i determinacją narodu. Wiele spraw w ciągu tych tygodni i miesięcy budzi podziw i uznanie. I ta determinacja i poświęcenie, i jakiś swoisty sceptycyzm narodu wobec importowanych liderów, przywódców rewolucji. I Kliczko, i Tymoszenko nie są przecież tak bardzo powszechnie, entuzjastycznie zaaprobowani. I jeszcze ta jednoznaczna chęć, ta jednoznaczna wola lustracji, rozliczenia się z przeszłością, by uniknąć tych błędów, które myśmy popełnili. Wiele spraw budzi jednak niepokój i obawy, bo przecież przekonujemy się, że środowiska polityczne wydają się być silnie zinfiltrowane przez rosyjskie służby specjalne. Jedna ze znaczących partii, prawy sektor, gra bardzo mocno na nacjonalistycznych emocjach ludzi, którzy byli zgromadzeni na Majdanie, a dzisiaj czekają na rozwój wydarzeń. Ostre spory w opozycji, jej podział, przypominają już jakby w zalążku przyspieszony rozpad naszej polskiej solidarności. Na horyzoncie jest też główny gracz, bodaj główny gracz tej partii szachów, władyka, władca Rosji, który w każdej chwili gotów jest osadzić w Kijowie swojego człowieka, marionetkę, która zagwarantuje spokój na Ukrainie. A może władyka podejmie inną strategię? Może będzie chciał rozłożyć w czasie ujarzmianie Ukrainy poprzez rozpoczętą już akcję paszportową, jaką przeprowadzono niegdyś w Abchazji czy Osetii Południowej, tuż przed inwazją Rosji na Gruzję w 2008 roku. Te zagrożenia i możliwe scenariusze są domeną analiz politologów. Dla teologa, dla człowieka wiary, dla chrześcijanina perspektywa jest nieco inna. Tutaj liczy się przede wszystkim świat wartości, a istotnymi są pytania o to, co Jan Paweł II w swojej pamięci i tożsamości określił jako miarę wyznaczoną złu. Najnowsza historia Ukrainy jest jakby potwierdzeniem namacalnym, empirycznym, że istnieje taka miara wyznaczona złu, że zło nie jest absolutne, wiecznotrwałe, że każda tyrania, każda skorumpowana władza, każdy złowieszczy układ ma swój kres. Historia Ukrainy, o czym mówił Jan Paweł II w czasie swojej niezapomnianej wizyty na ich ziemi, naznaczona jest znakami męczeństwa, które świadczą o możliwości zwycięstwa wartości. Mówił Ojciec Święty tak: umocnieni Bożą łaską, kroczyli bohaterowie wiary zwycięską drogą aż do końca. Ci nasi bracia i siostry są widocznymi przedstawicielami ogromnego mnóstwa anonimowych bohaterów, mężczyzn i kobiet, mężów i żon, kapłanów, zakonników i zakonnic, ludzi młodych i starych, którzy w przeciągu XX wieku, wieku męczeństwa, doświadczali prześladowań, przemocy i śmierci, aby tylko nie wyrzec się swojej wiary. Nam przypominał jako poeta Karol Wojtyła: słaby jest lud, gdy godzi się ze swoją klęską. Jako papież mówił nam o tym, że chrześcijanin jest człowiekiem walki, człowiekiem powołanym do zwycięstwa. Ale to zakłada odpowiedzialność. To domaga się odpowiedzialności. Przekonujemy się w tych dniach, w tych miesiącach, że potrzebuje tej odpowiedzialności i Ukraina, i Polska, i cały nasz kontynent.